Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Prezentacja papieskiego listu do kapłanów na Wielki Czwartek oraz zakończenie konferencji w 40-lecie Soborowej Konstytucji Gaudium et Spes. To watykańskie aktualności dnia. O liście opowie prałat Zenon Jarząbek, a konferencję podsumuje uczestnik obrad ksiądz Stanisław Jopek. Następnie w ramach audycji z historii Kościoła w ZSRR ksiądz Roman Dzwonkowski, Pallotyn, opowie, jak mimo zakazów spełniano tam praktyki religijne. 18 marca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy kolejną z refleksji eucharystycznych w wyborze księdza Marka Starowiejskiego.
Święty Efrem, poeta i teolog syryjski, doktor Kościoła, IV wiek. Chleb życia. Jezus, nasz Pan, wziął w swoje ręce chleb. Na początku był to tylko chleb. Pobłogosławił, uczynił nad nim znak krzyża i konsekrował go w imię Ojca i w imię Ducha Świętego. Łamał go i rozdzielał po części wśród uczniów. W swej miłosiernej dobroci nazwał chleb swoim ciałem żywym i on sam napełnił go Duchem Świętym. Wyciągnąwszy rękę, dawał uczniom swoim chleb konsekrowany swoją prawicą. Bierzcie, mówi, i jedzcie z niego wszyscy, z tego, co zakonsekrowało moje słowo. Nie sądźcie, że to, co wam teraz daję, jest chlebem. Bierzcie go, nie łamcie go na okruchy. To, co nazwałem moim ciałem, jest nim w rzeczywistości. Najmniejsza cząstka może uświęcić tysiące dusz i wystarczy, aby dać życie tym wszystkim, którzy je otrzymują. Bierzcie i jedzcie z wiarą, nie wątpiąc, że to jest moje ciało i ten, kto spożywa z wiarą, spożywa z nim ogień i ducha. Dlatego zaś, kto spożywa bez wiary, jest to tylko chleb zwyczajny. A ten, kto spożywa z wiarą chleb konsekrowany w imię moje, jeśli jest czysty, zachowa swą czystość, jeśli zaś jest grzesznikiem, otrzyma przebaczenia. Ten, kto go odrzuca, gardzi i znieważa Syna, który powiedział i prawdziwie uczynił z chleba swoje ciało. Bierzcie i jedzcie z niego wszyscy, a przez niego pożywajcie i Ducha Świętego, bo to jest prawdziwie moje ciało, a ten, kto je pożywa, żyć będzie wiecznie. To jest chleb z nieba, chleb, który stąpił z wysoka na te niskości. Ta manna, którą Izraelici jedli na pustyni, którą zbierali i którą pogardzili, chociaż spadła z nieba, ona właśnie była figurą tego chleba duchowego, który otrzymaliście dzisiaj. Bierzcie i jedzcie z niego wszyscy. Przez ten chleb jecie moje ciało, prawdziwe ciało, źródło odpuszczenia grzechów. Ja jestem chlebem życia.
Pora na aktualności.
W Watykanie opublikowano list Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek. Papież podpisał go 13 marca w poliklinice Gemelli, chory pośród chorych, jednocząc w Eucharystii własne cierpienie z cierpieniem Chrystusa. Ojciec Święty w 8 punktach zachęca, by ze słów konsekracji chleba i wina uczyć się życia. Powinny być w nim obecne aspekty wdzięczności, daru z siebie i wzajemności. Człowiek, który doświadczył zbawienia, sam winien żyć pragnieniem zbawienia innych ze względu, czyli na pamiątkę Jezusa. W ten sposób życie będzie konsekrowane, ukierunkowane na Jezusa, stanie się prawdziwie eucharystyczne w szkole Matki Najświętszej.
Dokument zaprezentowali na konferencji prasowej w Watykanie prefekt, sekretarz i podsekretarz Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, kardynał Dario Castrillo-Noyos, arcybiskup Czaba Terniak i prałat Giovanni Carru, mówi pracujący w tej dykasterii prałat Zenon Jarząbek.
Słowa konsekracji, bierzcie i jedzcie oraz bierzcie i pijcie, to dar Zbawiciela przekazany Kościołowi, poprzez który w tajemnicy wiary kapłan przedłuża ofiarę Chrystusa, posilając wiernych Eucharystią. Rok eucharystyczny stwarza szczególną okazję do refleksji nad kapłanami świętymi, którzy swoją pobożnością eucharystyczną rozmiłowali serca wielu wiernych w Eucharystii. Eucharystii, która stała się dla nich oparciem w obliczu samotności i problemów życia. Bez względu na wiek czy lata posługi, każdy kapłan promieniuje młodzieńczością. Takiego też ducha szerzy w powierzonej mu wspólnocie wiernych, a także w sercach ludzi przygodnie spotkanych, bo tajemnica kapłaństwa ukryta jest w męce Chrystusa, w której udział ma każdy z nas. Łącząc się z wszystkimi kapłanami, szczególnie z chorymi w podeszłym wieku oraz z przeżywającymi trudności życiowe, Ojciec Święty poleca ich Maryi, Matce Kapłanów, z ufnością powtarzając słowa Jezusa: oto Matka Twoja.
W Watykanie zakończyła się jubileuszowa konferencja zorganizowana przez Papieską Radę Justitia et Pax z okazji 40-lecia Konstytucji Duszpasterskiej Soboru Watykańskiego II Kościele w świecie współczesnym. Jej temat Wołanie o sprawiedliwość uświadomił ponad 250 uczestnikom aktualność soborowego nauczania społecznego. Treść przesłania Gaudium et Spes na dzień dzisiejszy przez dwa dni starało się zgłębić 70 prelegentów i relatorów. Mówi uczestnik obrad, ksiądz Stanisław Jopek, jezuita.
Spektrum tematów było niezmiernie szerokie. Od sióstr, księży oraz świeckich padających ofiarą zbrojnych band w brazylijskiej Amazonii, po europejskie dylematy wyrównywania poziomów życia oraz asymilacji imigrantów lgnących do społeczeństw bogatych, od szerzenia sprawiedliwości w dalekiej Azji, które możliwe jest tylko pod warunkiem podjęcia dialogu z tradycyjnymi religiami, po polemikę ze światową polityką George'a Busha, ten szeroki horyzont, jaki roztacza pole działania Gaudium et Spes, nie przesłania faktu, że źródłem i celem każdej działalności politycznej, społecznej, ekonomicznej i religijnej jest poszanowanie godności człowieka, dobro osoby ludzkiej, rodziny i społeczeństwa. Jak powiedział kardynał Ratzinger w homilii do uczestników konferencji, aby być pracownikami w dziele prawdziwej sprawiedliwości, musimy być sprawiedliwi przez kontakt z Nim, który jest samą sprawiedliwością, Jezusem z Nazaretu. Fundament, jaki położyło Gaudium et Spes pod życie polityczne i gospodarcze, może czasem być ignorowany przez dzisiejszy świat, stwierdził Rubens Recupero, były dyrektor generalny ONZ-owskiej Agendy do Spraw Handlu i Rozwoju. Podkreślił jednak, że sięganie do niego pomaga ten świat naprawiać. Jego zdaniem władza, która nie przeradza się w idolatrię siebie samej, ekonomia, która nie sprowadza się do fetyszyzacji pieniądza, to szansa na stworzenie bardziej sprawiedliwego porządku społecznego.
Określę to zwięźle. Solidarność musi być nierozłączna. To jest klucz do mojego wystąpienia. Nie można żądać od ubogich solidarności w walce z międzynarodowym terroryzmem czy przeciw broni atomowej krajów niebezpiecznych, gdy równocześnie neguje się solidarność w walce z nędzą, ze skażeniem środowiska, z problemem zmian klimatycznych, w walce na przykład z gospodarczym wymiarem handlu. By nie być gołosłownym, podaję bardzo jasny przykład. Jak można oczekiwać solidarności ze Stanami Zjednoczonymi w walce z międzynarodowym terroryzmem krajów, które są jednymi z najuboższych na świecie, jak Benin, Mali, Burkina Faso? Są to państwa, gdzie bawełna jest podstawą gospodarki. Ta gospodarka jest niszczona dotacjami, które rząd amerykański przyznał swoim rolnikom, w USA bardzo bogatym, na niekorzyść tamtych krajów. Jak można dojść do solidarności naprawdę nierozłącznej, bogatych wobec biednych, ale i biednych wobec bogatych? Takiej nierozłącznej solidarności, moim zdaniem, bardzo jeszcze na świecie brakuje, a jest o niej mowa w soborowym dokumencie.
Z kolei założyciel rzymskiej wspólnoty świętego Idziego, profesor Andrea Riccardi, podkreślił, że Kościół nie jest agencją społeczną zaspokajającą potrzeby ludzi. Kościół zajmuje się rozpoznawaniem sytuacji społecznej, głoszeniem dobrej nowiny i poprzez to przemianą rzeczywistości ludzkiej. Buduje struktury intelektualne i duszpasterskie służące tej przemianie. Dwa dni intensywnej refleksji nad dialogiem Kościoła ze światem ukazały aktualność soborowego przesłania oraz konieczność dalszego angażowania się chrześcijan w ten dialog. Wołanie o sprawiedliwość rozlegające się z różnych zakątków świata nie pozwala wierzącym w Chrystusa na obojętność. By refleksji nad tym nie brakło, papieska Rada Justitia et Pax już teraz zapowiedziała następne sympozjum o społecznej odpowiedzialności w nauczaniu Kościoła. Odbędzie się ono we wrześniu na Rzymskim Uniwersytecie Angelicum.
Będziecie moimi świadkami. Dzieje Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. Przed mikrofonem ksiądz Roman Dzwonkowski.
Promieniowanie na wschód. Kościół katolicki w zachodnich republikach ZSRR, które powstały z włączonych po II wojnie światowej do tego państwa terenów, w wyniku prześladowań religijnych poniósł ogromne straty. Jednak ze względu na jego liczącą ponad 1000 kościołów i parafii strukturę duszpasterską, setki księży i licząco kilka milionów społeczność wiernych, pomimo represji był on tolerowany. To też w miarę, jak fakt istnienia otwartych tu kościołów, w których pracują księża katolicy, stawał się znany w głębi ZSRR, zarówno katolicy, jak i inni z terenów wschodnich tego państwa zaczęli przybywać na Litwę, Łotwę, Białoruś i Ukrainę, by potajemnie spełniać tu praktyki religijne. Setki tysięcy osób, od kilkudziesięciu lat pozbawionych kontaktu z Kościołem katolickim, zyskały w ten sposób niezamierzony przez władzę dostęp do duszpasterstwa katolickiego. Była to sytuacja opatrznościowa i od lat powojennych korzystali z niej zarówno katolicy, jak i inni. Jeden z donosów tajnego agenta MGB z 21 lutego 1948 roku na ojca Kamila Wełymańskiego, franciszkanina z Wilna, w 1949 roku skazanego na 25 lat łagrów, zawierał informację o tym, że przy zamkniętych drzwiach świątyni przyjął on do kościoła katolickiego generała sowieckiego wraz z całą jego rodziną. Z możliwości kontaktu z Kościołem na zachodzie ZSRR korzystali przede wszystkim katolicy różnej narodowości, rozproszeni na ogromnych terenach Rosji Europejskiej, Syberii i Republik Azjatyckich, gdzie nie było kościołów. Były to różne kategorie osób, deportowani do Kazachstanu i na Syberię, którzy wiedzieli o istnieniu kościołów w ich rodzinnych stronach, dobrowolni migranci z Białorusi i Ukrainy, którzy w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy udawali się na Syberię, lecz zachowali kontakt z krajami ojczystymi, osoby kierowane do pracy przez władze w głąb ZSRR, kuracjusze, którzy przybywali do znanych zakładów leczniczych na Ukrainie, Litwie i Łotwie oraz inni. Do tych ostatnich należeli na przykład turyści z zorganizowanych wycieczek, którzy we Lwowie, Wilnie czy w Rydze po raz pierwszy w życiu spotykali kościoły katolickie i obecną tam niezrozumiałą dla nich symbolikę religijną. Budziła ona niekiedy duże zainteresowanie, które kończyło się konwersją na katolicyzm z dotychczasowego, niezawinionego i wyznawanego szczerze ateizmu. Dzięki dobrej komunikacji samolotowej i kolejowej do wielkich miast, takich jak Odessa, Wilno, Ryga, Lwów, Żytomierz, inne, przyjeżdżali katolicy z Rosji Europejskiej, wschodniej Ukrainy czy z Syberii, by zawrzeć ślub kościelny, prosić o chrzest dziecka lub przygotować je do pierwszej spowiedzi Komunii Świętej. Tym ostatnim zajmowały się z reguły babcie tych dzieci. Dorośli wybierali się do zachodnich republik dla odbycia spowiedzi i przyjęcia Komunii Świętej. Aż do końca lat 80. praktyki te były spełniane zwykle w tajemnicy i dyskretnie, by nie doszło to do wiadomości władz w miejscu ich pracy. Pragnąc je ukryć, niektórzy udawali się do parafii i kościołów położonych na wsi, gdzie w zasadzie nie istniała możliwość ich śledzenia przez niepowołane osoby. Znany powszechnie język rosyjski ułatwiał wszędzie kontakty. osobną kategorię osób szukających kontaktu z Kościołem katolickim i kapłanami katolickimi byli przedstawiciele inteligencji rosyjskiej z głębi ZSRR. W 1978 roku do parafii Mejszagoła pod Wilnem, gdzie proboszczem był ksiądz Józef Obremski, absolwent przedwojennego seminarium duchowego w Rydze i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w tym mieście, trafiła na przykład kilkuosobowa grupa profesorów Uniwersytetu z Moskwy i z Leningradu. Najpierw prosili o rozmowę na tematy religijne i wyjaśnienie nauki Kościoła katolickiego. Ponieważ usłyszeli, że wymaga to nieco czasu, pozostali przez tydzień. Rozmowy zakończyły się pierwszymi w życiu spowiedziami i komunią świętą, ślubem jednej pary i publicznym przyjęciem chrztu przez jednego z profesorów. Jego głośne wyznanie wiary w kościele, które miało miejsce w czasie tego obrzędu, było głębokim przeżyciem religijnym dla wszystkich obecnych. Przybysze prosili, by nic nie zapisywać w księgach kościelnych. Na pytanie księdza, co sądzą o światopoglądzie marksistowskim, padła odpowiedź. Eto nauka dla duraków. My, cała inteligencja rosyjska, myślimy tak samo jak Sołżenicyn, ale gdyby władze się o tym dowiedziały, to by nas zamknięto w szpitalu dla umysłowo chorych. Koniec cytatu. Przez wizyty w zachodnich republikach trafiała w głąb ZSRR niedostępna tam legalnie literatura religijna, przede wszystkim z Polski. Wielkie znaczenie religijne dla ludności katolickiej na Białorusi za granicą 1939 roku, całkowicie pozbawionych opieki religijnej, miało kilkadziesiąt kościołów otwartych na przedwojennych terenach północno-wschodnich Polski, które znalazły się w zachodniej części Białoruskiej Republiki Sowieckiej. Stosunkowo niewielkie odległości i dobra komunikacja pozwalały pewnej jej części przez kilkadziesiąt lat spełniać praktyki religijne w kościołach na terenach dawnej archidiecezji wileńskiej i diecezji pińskiej z okazji głównych świąt religijnych i najważniejszych wydarzeń życiowych. Szczególną rolę odgrywało sanktuarium maryjne w Ostrej Bramie w Wilnie. Nagrywanych tu niekiedy na taśmy magnetofonowe nabożeństw słuchano później podczas ukrytych spotkań modlitewnych we wschodniej części Białorusi. W pewnym z natury rzeczy niewielkim zakresie istniało tam również ściśle zakonspirowane duszpasterstwo podejmowane indywidualnie przez niektórych księży z Wileńszczyzny. Promieniowanie przez kilkadziesiąt lat Kościoła katolickiego istniejącego w zachodnich republikach ZSRR na diasporę katolicką w Rosji europejskiej i azjatyckiej miało zasadnicze znaczenie dla jego odrodzenia się tam w latach 90. Było to zjawisko nieprzewidziane przez władzy. Pomimo totalitarnego charakteru reżimu nie były one w stanie jemu się przeciwstawić.
Była to audycja z cyklu Będziecie moimi świadkami w opracowaniu księdza Romana Dzwonkowskiego.
Na koniec jeszcze informacja dla słuchaczy w Rzymie. Jutro, w sobotę 19 marca, arcybiskup nominat Henryk Hoser przyjmie z rąk kardynała Crescenzio Seppe sakrę biskupią. Uroczystość odbędzie się w kaplicy papieskiego Kolegium Urbaniańskiego w Rzymie o godzinie 10. Przypomnijmy, sakra biskupia, sekretarza pomocniczego Kongregacji Ewangelizacji Narodów i zarazem dyrektora papieskich dzieł misyjnych, arcybiskupa nominata Henryka Hosera, jutro. Kaplica papieskiego Kolegium Urbaniańskiego, Rzym, Via Urbano Tavo 16, godzina 10. W piątkowym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania nas jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.